Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Fatima. Trzynastego października minęła 105. rocznica zakończenia objawień maryjnych Trojgu pastuszkom w Covadairia. W Fatimie Matka Boża wzywała do pokuty, odmawiania różańca, ofiarowania rosy jej niepokalanemu sercu. Ostrzegała, że jeśli ludzie się nie nawrócą, nastąpi straszliwa kara. Ukazała wizję piekła. Zapowiedziała też prześladowania Kościoła, Ojca Świętego. Apelowała, aby wprowadzić w Kościele nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca wraz z Komunią Świętą wynagradzającą. W 1929 roku papież Pius XI został poinformowany przez José de Silva, biskupa diecezji Leiria, w której znajdowała się Fatima, o kolejnych objawieniach Matki Bożej, w których siostra Lucja, znajdująca się wówczas w zgromadzeniu sióstr Doroteuszek, otrzymała od Matki Bożej prośbę, by Ojciec Święty dokonał poświęcenia Rosji w łączności ze wszystkimi biskupami. Te kolejne z prywatnych objawień siostra Lucja doznawała poczynając od grudnia 1925 roku, kiedy Maryja prosiła ją, aby przekazała wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuje przyjść z pomocą, z wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 miesięcy, w pierwsze soboty miesiąca odprawiać będą spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślać będą nad tajemnicami różańcowymi, towarzysząc Matce Bożej w intencji zadośćuczynienia. W 1929 roku po raz kolejny objawia się Lucji Matka Boża, mówiąc, że nadeszła chwila, w której Pan Bóg prosi Ojca Świętego, aby wspólnie ze wszystkimi biskupami świata poświęcił Rosję niepokalanemu sercu. Z orędzia wynika po raz kolejny, że jeśli Rosja nawróci się, nastanie pokój. Jeśli nie, rozpowszechni ona swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Ojciec Święty będzie wiele cierpiał, wiele narodów zostanie zniszczonych. Rok później, w czasie objawień, Maryja mówi Łucji, że jeśli ludzie się nie nawrócą i nie będą żałować za grzechy, dojdzie do następnej wojny światowej, klęski i głodu, wielu konfliktów zbrojnych i prześladowania chrześcijan. Ratunkiem na to jest zawierzenie się niepokalanemu sercu oraz praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Mimo że 13 października 1930 roku oficjalnie zostaje uznana autentyczność objawień w Fatimie, to jednak papież Pius XI nie spełnia żądania poświęcenia Rosji. W kwietniu 1939 nowym papieżem został Pius XII. 2 grudnia 1940 roku siostra Łucja napisała do niego list, upominając się o konieczność poświęcenia Rosji. Prośbę tę papież spełnił, ale tylko częściowo, w 1942. Poświęcił narody świata niepokalanemu sercu. Określając wojnę toczoną między hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim ZSRR jako wojnę dwóch szatanów, nie odważył się jednak oddzielnie wspomnieć o Rosji, obawiając się, aby nie zostało to wykorzystane przez Niemców na rzecz ich propagandy. W 1944 Pius XII ustanowił święto niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, a 2 lata później przez swojego legata koronował figurę Matki Bożej Fatimskiej na Królową Świata. 10 lat po poświęceniu narodów niepokalanemu sercu Maryi, w 1952 Pius XII powtórzył akt, tym razem wymieniając wszystkie narody w Rosji. Ale siostra Łucja pozostała nieprzekonana co do wypełnienia w pełni woli Matki Bożej, bowiem nie dokonał tego papież w łączności ze wszystkimi biskupami świata. Jan Paweł II początkowo nie interesował się specjalnie Fatimą. Zaczęła ona go nurtować po zamachu z 13 maja 1981 roku. Jan Paweł II poprosił o tekst objawień. Po opuszczeniu polikliniki Gemelli oświadczył: zrozumiałem, że jedyną drogą uniknięcia wojny, uratowania świata przed ateizmem, jest nawrócenie Rosji zgodnie z fatimskim orędziem. To jego przekonanie potwierdziła siostra Łucja w liście adresowanym 12 maja 1982 roku. Napisała w nim do papieża, że trzecia część tajemnicy fatimskiej odnosi się do słów Matki Bożej o tym, że jeśli ludzie przyjmą żądania Matki Bożej, Rosja nawróci się i ludzkość zazna pokoju, jeśli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie. W rok po zamachu papież odbył pielgrzymkę do Fatimy, traktując ją jako wotum wdzięczności za ocalenie życia. Przed figurą niepokalanej zawierzył też świat i Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Siostra Łucja prosiła go jednak o ponowienie tego aktu, gdyż nie był on dokonany w łączności ze wszystkimi biskupami. 25 marca 1984 roku papież Jan Paweł II w duchowej łączności ze wszystkimi biskupami świata, uprzednio do tego wezwanymi, na placu Świętego Piotra w Watykanie zawierzył świat i Rosję niepokalanemu sercu Maryi.
O madre degli uomini e dei popoli, tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore. Abbraccia con amore di madre questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio. Liberaci dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci, o Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.
Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że taki akt, uroczysty i powszechny, odpowiadał temu, czego żądała Matka Boża, i jednocześnie dodała, że być może ten akt ustrzegł świat od wojny atomowej. Marca 2022 roku papież Franciszek w łączności z wszystkimi biskupami świata w Bazylice Watykańskiej ponowił akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji i Ukrainy.
O Maryjo, Matko Boga i Matko Nasza, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką. Miłujesz nas i znasz nas. Nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko Miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju. My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako wspólnota narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, Zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach. Pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy ziemski ogród. Grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie, w nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości, zła i wojny. Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie, a Twoje niepokalane serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty. Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: czyż oto nie jestem tu ja, Twoja Matka? Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję i jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą. Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: nie mają wina. O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei. Zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji. Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie. Ty, Gwiazdo Morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy. Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania. Ty, Ziemio Nieba, zaprowadź w świecie Bożą zgodę. Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia. Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego. Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości. Królowo Rodziny Ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa. Królowo Pokoju, wyjednaj światu pokój. Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają przed ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.
Santa Madre di Dio.
Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus wskazując na ucznia obok Ciebie powiedział Ci: oto Syn Twój. W ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas rzekł: oto Matka Twoja. Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość wyczerpana i zrozpaczona stoi wraz z Tobą pod krzyżem i potrzebuje zawierzyć się Tobie. Potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę. My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu niepokalanemu sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością. Spraw, aby ustały wojny i zapewnij światu pokój. Niech tak, które wypłynęło z Twojego serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju. Ufamy, że poprzez Twoje serce nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata. Niech za Twoim pośrednictwem Boże miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Maryjo, niewiasto, któraś powiedziała Bogu tak, i na którą stąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, która jesteś żywą nadziei krynicą, Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, bardzo proszę, prowadź nas drogami pokoju. Amen.
Trzecia tajemnica fatimska. Trzecią ukrywaną na życzenie samej Matki Bożej część tajemnicy siostra Łucja spisała po latach na żądanie swojego ordynariusza, biskupa José de Silvy, 3 stycznia 1944 roku. Powiadomiła biskupa, że tekst został zredagowany i jest do jego dyspozycji w zalakowanej kopercie z adnotacją, że może ona zostać otwarta dopiero w 1960 roku. Od 1957 koperta znajdowała się w tajnym archiwum Świętego Oficjum. Otwarcia zalakowanej koperty dokonał Jan XXIII w sierpniu 1959 roku, 10 miesięcy po wyborze na papieża. Otworzył ją w obecności kardynała Alfredo Ottavianiego, prefekta kongregacji Świętego Oficjum. Nie będąc pewny, czy obaj rozumieją dokładnie wszystkie niuanse portugalskiego tekstu, zażądał sporządzenia jego profesjonalnego tłumaczenia. Po zapoznaniu się z nim zadecydował, że treść tajemnicy nie powinna być jeszcze ujawniona. Jednak 13 grudnia 1962 roku papież ustanowił święto Matki Bożej Fatimskiej. O fatimskim orędziu wyrażał się, że jest ono największą nadzieją świata na pokój. W 1963 roku rozpoczął się pontyfikat Pawła VI, który po przeczytaniu pełnej treści objawień fatimskich również postanowił ich nie ujawniać, ale udać się do Fatimy osobiście. Jako pierwszy papież przybył tam z jednodniową, prywatną pielgrzymką podczas przypadającej wówczas 50. rocznicy objawień. Przy tej okazji Paweł VI spotkał się z siostrą Łucją. W czerwcu roku 2000, w ramach wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa, Jan Paweł II, po 56 latach od spisania przez wizjonerkę, ujawnił trzecią tajemnicę fatimską. Zrobił to w jego imieniu kardynał Józef Ratzinger, sprawujący wówczas urząd prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w trakcie konferencji prasowej 26 czerwca 2000 roku w watykańskiej Sala Stampa. Jej tekst brzmi następująco.
Zobaczyliśmy po lewej stronie naszej Pani, nieco wyżej, anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz. Iskrząc się, wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat. Ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki naszej Pani w jego kierunku. Anioł, wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: pokuta, pokuta, pokuta. I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg, coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim, biskupa, odzianego w biel. Mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą. Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze. Doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku. I w ten sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy trzymający w ręku konewkę z kryształu, do których zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga.
Kardynał Józef Ratzinger wyjaśnił, że opublikowany tekst ma charakter proroczej wizji. Anioł z ognistym mieczem stojący po lewej stronie Matki Bożej przypomina podobne obrazy z Apokalipsy. Przedstawia groźbę sądu wiszącą nad światem. Myśl, że świat może spłonąć w morzu ognia, nie jawi się już bynajmniej jako wytwór fantazji, człowiek sam przez swe wynalazki zgotował na siebie ognisty miecz. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zaznaczył, że tej niszczącej sile zła może się przeciwstawić tylko Matka Boża z ludźmi, którzy przyjmują jej wezwanie do pokuty i nawrócenia. Dodał, że w ten sposób zostaje podkreślone znaczenie wolności człowieka, gdyż przyszłość nie jest bynajmniej nieodwołalnie przesądzona. Prorocza wizja trzeciej tajemnicy fatimskiej, zdaniem kardynała Ratzingera, w symboliczny sposób mówi o wielkich prześladowaniach, cierpieniach i męczeństwie wielu wyznawców Chrystusa, wśród których są również kapłani, biskupi oraz papieże XX wieku. Wielkie zniszczenia i prześladowania są spowodowane przez ludzi zniewolonych przez ateistyczne ideologie walczące z Bogiem, a w sposób szczególny przez komunizm. Trzecia tajemnica fatimska, jak podkreślił prefekt, jest dramatycznym ostrzeżeniem przed ateizmem, ponieważ największym zagrożeniem dla ludzkości jest odrzucenie Boga i jego praw, zarówno przez ateizm w wydaniu komunistycznym, jak i przez ateizm ukryty w tej najbardziej rozpowszechnionej mentalności życia takiego, jak gdyby Bóg nie istniał. I jednocześnie kardynał Ratzinger odniósł pośrednio tę wizję do zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku. Wyjaśnił, że papież tamtego dnia znalazł się bardzo blisko granicy śmierci, a jego ocalenie jest jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię. Już jako Benedykt XVI, po 5 latach swojego pontyfikatu, przybył do Fatimy 13 maja 2010 roku. Mówił: łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona.